No dobrze, to wracamy do studia. W studiu jest Andrzej Kochut, amerykanista, Klub Jagielloński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim porozmawiamy o Wenezueli, to tak jak Państwu obiecałem, jeszcze trochę Kijowa, gdzie jest Paweł Bobowicz. Halo, halo.
Tak, jestem, wciąż oczekuję na połączenie. Jeszcze raz witam serdecznie.
Tak, no to jak już omówiliśmy ostatnie... Julię Tymoszenko, to teraz zobaczmy, co się dzieje w obozie, może nie faworyta, ale prezydenta obecnego. Jak tam zakończono kampanię wyborczą, jak tam ta kampania wyglądała w tym obozie?
A może jeszcze tylko przypomnę, że rozmawiamy właściwie w ostatnich godzinach możliwości prowadzenia kampanii wyborczej. Główni kandydaci przede wszystkim jeździli po całej Ukrainie, odwiedzali regiony, wyjeżdżając z Kijowa, nie tylko tutaj ta kampania się odbywała, tak też prowadził swoją kampanię prezydent Poroszenko. Między innymi w tym tygodniu był w swojej rodzinnej Winnicy, gdzie był entuzjastycznie witany, chociaż tak jak nawet dzisiaj mogłem obserwować to w przypadku Julii Tymoszenko, ten entuzjazm bardzo często jest po prostu w jakimś stopniu ustawiany czy organizowany przez sztaby wyborcze. Takie scenki specjalnie są czasami odgrywane wręcz przed kamerami i dzisiaj to było doskonale widać. Oczywiście świetnie też ustawia się kamery czy montuje zdjęcia tak, żeby pokazywać, że tych zwolenników jest jak najwięcej. Ale zarówno Petro Poroszenko, jak i Julia Tymoszenko oczywiście walczą o ten najważniejszy moment, czyli wejście do drugiej tury, bo to, że będą dwie tury wyborów prezydenckich na Ukrainie właściwie jest przesądzone. I to, że liderem sondaży pozostaje Wołodymyr Zełenski i on zapewne, a właściwie ma największą szansę, żeby zająć pierwszą pozycję w tym wyścigu prezydenckim, też no, zdaje się już pewne, ale właśnie pozostaje kwestią otwartą, kto będzie drugi. Czy to będzie prezydent Poroszenko, czy to będzie Julia Tymoszenko. Dzisiejsze sondaże, w zależności od tego, kto je robi, wskazują na obydwie możliwości. Zarówno prezydent Poroszenko, w niektórych z nich jest prezentowany jako ten, który w ostatnich dniach nadrabia straty do Wołodymyra Zełenskiego i jednocześnie zostawia w tyle Julię Tymoszenko. Według jednego z sondaży do Zełenskiego brakuje mu tam niewiele powyżej 2%, a Julia Tymoszenko miałaby zostać w tyle, nawet uzyskując wynik o 5-6% gorszy, ale z kolei w innym sondaży prezydent Poroszenko uzyskuje dokładnie taki sam wynik jak Julia Tymoszenko i na pewno na to pytanie po prostu nie odpowiemy przed zakończeniem pierwszej tury wyborów. Zresztą też pewnie od razu nie będziemy mogli powiedzieć, chyba że te wyniki będą bardzo się różnić, bo już jest zapowiedź, że oficjalne wyniki mogą być dopiero 10 kwietnia. Przypomnę, że druga tura wyborów jest zaplanowana na 21 kwietnia, czyli czeka nas taki jeszcze nerwowy okres, jeśli chodzi o poznanie wyników wyborów na Ukrainie. A przypomnę jeszcze może jedną ważną datę, bo kadencja prezydencka kończy się właściwie dopiero w połowie maja. Także Petro Poroszenko, nawet jeżeli nie zostanie prezydentem, to jeszcze prezydentem będzie do tego czasu, aż nowy prezydent wygra wybory i zostanie zaprzysiężony, albo sam Poroszenko zostanie zaprzysiężony na nowo.
A jak to się rozkłada terytorialnie? Czy jest tak, że Kijów ma swojego faworyta, zachodnia Ukraina głosuje częściej na kogoś innego, a wschód jeszcze na innego kandydata? Czy to jest tak, że nie ma takich bastionów każdego z kandydatów?
Rzeczywiście widać podział terytorialny, jeśli chodzi o poparcie dla poszczególnych kandydatów. Zarówno prezydent Poroszenko, jak i Julia Tymoszenko mogą liczyć na centrum Ukrainy i regiony zachodnie. Regiony zachodnie jednoznacznie popierają też kandydata, który no, w tych przynajmniej sondażowych badaniach pozostaje poza tą ścisłą czołówką, która może liczyć na drugą turę, czyli Anatolija Chrycenki. On ma duże poparcie, to jest kandydat, którego sondaże plasują pomiędzy poparciem na poziomie 8-10%, no ale raczej nie wejdzie do drugiej tury. Natomiast kandydat związany z byłą partią regionów, kandydat powiązany z systemem wcześniejszym Janukowycza, Jurij Bojko, przede wszystkim może liczyć na poparcie w regionach wschodnich. Natomiast faworyt tych wyborów, Wołodymyr Zełenski, komik, aktor, który ma poparcie oligarchy i chora Kołomojskiego. Przede wszystkim może liczyć na elektorat regionów centralnych i południowych Ukrainy. No i on też ma bardzo charakterystyczną cechę. Wcześniej, we wcześniejszym połączeniu mówiłem o tym, że Julia Tymoszenko to jest osoba, która skupia wokół siebie ten elektorat najstarszy, powyżej 60 roku życia. Natomiast Wołodymyr Zełenski to z kolei skupia wokół siebie elektorat najmłodszy. 38% osób do 29 roku życia deklaruje, że odda głos na niego. I zresztą w tym socjolodzy uważają, że kryje się największy sekret tych wyborów, bo jednocześnie to jest ten elektorat, który pomimo częstych deklaracji po prostu później na wybory nie idzie i może na niego nie zagłosować. Także kandydaci różnią się rzeczywiście pod kątem geograficznego rozłożenia elektoratu, ale też właśnie tej struktury wiekowej elektoratu.
Wołodymyr Zełenski prowadzi w sondażach, więc załóżmy, że ma największe szanse na to, żeby zostać prezydentem, kolejnym nowym prezydentem Ukrainy. Czy jakkolwiek się wypowiadał na temat kontaktów polsko-ukraińskich, na temat polityki zagranicznej, jeżeli tylko obejmie urząd prezydenta?
Ja bym na razie jednak mówił o tym, że ma największą szansę wejść do drugiej tury, bo jednak druga tura może całkowicie zmienić układ sił, ale no rzeczywiście temat Polski pojawia się, była taka specjalna ankieta, na którą odpowiadali kandydaci na prezydenta i też pytano o relacje z Polską. Właściwie wszyscy kandydaci powtarzają to samo, czyli mówią o polepszeniu stosunków z Polską, jedynie Petro Poroszenko właściwie mówi o kontynuacji dobrych kontaktów z Polską. Nie jest tak, że Polska wśród kandydatów zajmuje tutaj, przynajmniej w tej retoryce wyborczej, zajmuje jakieś bardzo ważne miejsce i jest skazywana samodzielnie. Raczej jest traktowana jako element świata zachodu i chodzi o uczestnictwo Polski i innych krajów po prostu w strukturach takich jak Unia Europejska i NATO. I Wołodymyr Zełenski mówi tutaj podobnie do innych kandydatów, czyli też właściwie mówi o tym kierunku zachodnim integracji, nie odrzuca go, nie różni się bardzo w tej retoryce, chociaż zdecydowanie częściej w jego wypowiedziach pojawiały się kwestie związane ze współpracą z Rosją, szczególnie jeśli chodzi o kwestię rozwiązania konfliktu na wschodzie. Zapewnia, że on będzie bezpośrednio rozmawiał z prezydentem Rosji, chociaż te jego wypowiedzi no, przynajmniej zdają się być takie, że raczej ciężko sobie wyobrazić na razie te bezpośrednie rozmowy Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Wołodymyr Zełenski często w tych swoich wypowiedziach przypomina bardziej swoją postać, którą gra w serialu Sługa Narodu, która zresztą przyniosła mu tą wielką popularność na Ukrainie. To gra tam nauczyciela, który nie przewidywał nawet, że wejdzie do polityki i jest osobą słabo zorientowaną w polityce. No i ukraińscy komentatorzy wypominają, że Wołodymyr Zełenski, chociaż jest znany jako aktor, ale rzeczywiście w kwestiach politycznych ma mało do powiedzenia i słabo jest zorientowany w tych sprawach. Popełnia też błędy, no, mówiąc na przykład o integracji europejskiej. Mówił, że należy powołać specjalną strukturę w ukraińskim rządzie, która miałaby przybliżyć tą integrację europejską, nie zauważając, że taka struktura od 5 lat pracuje w ukraińskim rządzie i niczego nowego tworzyć nie trzeba.
Na koniec ta najbardziej drażliwa kwestia w relacjach polsko-ukraińskich, czy jakkolwiek ona pojawiła się w kampanii wyborczej, to po pierwsze, a po drugie, czy ten trochę dla nas enigmatycznie Wołodymyr Zełenski cokolwiek mówił o tym dialogu historycznym między Polską a Ukrainą?
Nie, no, to kwestia dialogu historycznego, kwestia pamięci historycznej, no nie jest i nie była nigdy na Ukrainie szczególnie istotnym elementem. To my mamy tą perspektywę, patrząc z Polski, że jest to dla nas po prostu ważna sprawa, ale na Ukrainie ona nie jest elementem decydującym o polityce i rozstrzygającym, a na pewno przy wyborach prezydenckich, tak jak powiedziałem, sprawy polskie raczej są traktowane generalnie w kontekście współpracy z Zachodem i ten temat szczególnie jakoś się nie pojawiał w kampanii wyborczej. Natomiast no, nie można lekceważyć, że on może odegrać pewną rolę, szczególnie jak popatrzymy na ten rozkład elektoratu przy nadchodzących wyborach parlamentarnych, bo przecież ten rok na Ukrainie to jest rok wyborczy nie tylko ze względu na wybory prezydenckie, ale faktycznie zaraz po wyborach prezydenckich rozpocznie się kampania parlamentarna, a w pewnym sensie część kandydatów już prowadzi swoją kampanię pod kątem wyborów parlamentarnych. No i tutaj akurat akurat nie wykluczałbym tego, że kwestie polsko-ukraińskie, w tym kwestie związane z pamięcią historyczną, mogą odgrywać zdecydowanie większą rolę, bo tam po prostu kandydaci będą kandydować w swoich okręgach wyborczych, też na zachodniej Ukrainie, gdzie jednak ten temat jest bardziej znany i popularny niż na poziomie polityki ogólnoukraińskiej.
O ile ja mam dobrą znajomość prawa wyborczego, to w sobotę w programie wschodnim jeszcze my będziemy mogli w Polsce usłyszeć o tym, jak wyglądała ta kampania i jak rozumiem, pewnie ty też będziesz słyszany na antenie Radia Wnet jeszcze jutro.
Tak, no oczywiście nadajemy w Polsce, a w Polsce nie ma ciszy wyborczej związanej z wyborami na Ukrainie, także jutro jeszcze postaram się podsumować to, co tutaj się dzieje. Poruszymy też inny temat, ale to zapraszam jutro do programu wschodniego, ale jeśli pozwolisz, jeszcze może uzupełnię w poprzednią wypowiedź, bo tak możemy popatrzeć też na zasadzie pośredniej, jeśli chodzi o sprawy polskie i sprawy historyczne, sprawy związane z nacjonalizmem. Przecież w tej kampanii wyborczej na Ukrainie wśród tych 39 kandydatów są też kandydaci, którzy odwołują się do ideologii nacjonalizmu. Jest osoba wysunięta przez Swobodę, Rusłan Koszułyński, który wprost rzeczywiście bazuje na hasłach ukraińskich nacjonalistów i to jest osoba, która może liczyć w tym momencie na poparcie sięgające do 2% elektoratu, raczej więcej głosów nie zdobędzie. Także to też, żeby mieć świadomość, jak te sprawy związane z tymi problemami, które bardzo często u nas są tak nagłaśniane, jak banderyzacja, jak rzekomy ukraiński nacjonalizm, jakim cieszą się odbiorem i popularnością na Ukrainie.
No, to koresponduje w Polsce. Ruch Narodowy ma też około procenta poparcia i tak jest. Paweł Bobołowicz z Kijowa, studio Kijów Radia Wnet, był gościem Popołudnia Wnet, a jutro wspólnie, no ja będę radiosłuchaczem, ale Paweł będzie komentatorem w programie wschodnim o godzinie 10:00. Już teraz zapraszamy bardzo gorąco.
Zapraszam.
Południe Wnet.
A my przenosimy się na zupełnie inną część globu. W studio, przypomnijmy, jest Andrzej Kochut, amerykanista, Klub Jagielloński. Dzień dobry powtórnie.
Dzień dobry powtórnie.
Mam nadzieję, że wyjdzie pan bogatszy z naszego studia. Nie tylko nasi radiosłuchacze zyskają na pana wiedzę, ale pan też zyskał na wiedzy Pawła Bobołowicza i wszyscy, to jest sytuacja win-win, wszyscy żeśmy wygrali. No to Wenezuela. Juan Guaido ma 15-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych. W czwartek poinformował państwowy rewident księgowy. Taka kara spotkała lidera opozycji wenezuelskiej za opuszczenie kraju wbrew stosownemu zakazowi.
Tak, no tej represji w stosunku do Guaido można się było spodziewać po tym jego wyjeździe wbrew zakazowi, tak jak zresztą powiedziałeś. Natomiast to jest tylko element takiego szerszego cyklu zdarzeń, który pokazuje, że niestety to przejście władzy, które gdzieś w styczniu wydawało się już w zasięgu ręki, kiedy Guaido ogłosił się prezydentem w kontrze do urzędującego, jego zdaniem bezprawnie, Nicolasa Maduro, wydawało się, że to przejście władzy może faktycznie dość szybko nastąpić, ono nie nastąpiło i ten moment Juana Guaido powoli się wypala i reżim Maduro bardzo dobrze to widzi i zaczyna go punktować. To widać choćby po tym, że Maduro ostatnio na wiecu wypowiedział się dziękując swoim wojskowym i służbom porządkowym, które zostały przy nim i pozwoliły mu ten chaos opanować. Wyraził się, że to już jest jakby rzecz dokonana. Druga kwestia to jest aresztowanie szefa sztabu, bardzo bliskiego współpracownika Juana Guaido przez siły specjalne w Wenezueli. To też było na Zachodzie odczytywane jako taka próba sił, co właściwie się wydarzy, co Amerykanie zrobią, kiedy reżim wykona tego typu akcje. Nic się nie wydarzyło. No i teraz mamy kolejny krok, czyli ten 15-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych dla Juana Guaido. No i właśnie, tu już chyba widać gdzieś koniec tej jego, oby nie, ale gdzieś takie wrażenie można odnieść.
Opozycja słabnie, rząd okrzepł w tej sytuacji kryzysowej, mimo że kryzys wcale się nie skończył, ba, on zdaje się narastać. Kryzys humanitarny już, bo chyba tak trzeba określać sytuację w Wenezueli.
Kryzys humanitarny to trzeba powiedzieć narasta eufemizm. Już od dobrych kilku lat, zdecydowanie eufemizm, jest to skala rzadko spotykana. Jeżeli chodzi o walutę na przykład w Wenezueli, to w tej chwili inflacja jest na poziomie ponad 2 milionów, czyli pieniądze, którymi Wenezuelczycy na co dzień płacą, są prawie nic nie warte. Z bankomatu można wyciągnąć raptem kilkadziesiąt tysięcy boliwarów, czyli to są jakieś ułamki grosza w tej chwili. Także ten środek płatniczy na niewiele się przydaje i też bardzo trudno, coraz trudniej go zdobyć. No ale to jest jakby tylko jeden z wymiarów tego kryzysu. Jest ogromny problem niedożywienia. Mówi się, że 80% gospodarstw domowych w Wenezueli cierpi z powodu niedożywienia. Podstawowymi składnikami są tanie warzywa, jułka, maniok, jakieś kasze. Co prawda pojawiają się jakieś paczki pomocowe od rządu, ale one pojawiają się rzadko, bardzo nieregularnie, bo one też zanim dotrą do przeciętnych obywateli, muszą przejść przez ileś rąk po drodze, a w kraju, w którym jedzenie jest na wagę złota, no taki proces nie dzieje się szybko i nie zawsze wszystko dochodzi. Brakuje lekarstw, brakowało ich już na ogromną skalę, nawet parę lat temu, a w tej chwili tej skali już zupełnie nie znamy, ponieważ Ministerstwo Zdrowia Wenezueli takich informacji nie publikuje od jakiegoś czasu, zachowuje tę wiedzę dla siebie, więc na różnych poziomach ten kryzys się rozpędza, no tak można by długo wymieniać, choroby jak malaria, gruźlica, błonica, tak, no i ostatni element, czyli ta taka jakby wisienka na torcie, jeżeli można się tak w ogóle wyrazić, która pojawiła się w ostatnim czasie, czyli problemy z dostawami energii elektrycznej, ogromne, kilka tygodni temu, teraz znowu, no to są rzeczy, które paraliżują życie w kraju.
W stolicy kraju Caracas, tak, który jest wielkim, ludnym, tętniącym życiem, przynajmniej kiedyś takim było miastem, tak jakby w Warszawie nagle wyłączyć prąd. Prawie 1/4 Wenezuelczyków potrzebuje międzynarodowej pomocy żywnościowej. To są tezy i wnioski stawiane przez wewnętrzny raport ONZ, do którego dostęp uzyskała agencja Reutera. Według tego opracowania 94% spośród prawie 30 milionów Wenezuelczyków żyje w ubóstwie.
Tak, no to jest jakby konsekwencja tego, o czym wspominałem wcześniej, czyli ogromnej dewaluacji waluty, tego, co się w kraju w tej chwili dzieje w związku z tym rynkiem żywności. Ten kryzys żywieniowy w Wenezueli wiąże się jeszcze z jedną rzeczą. Wenezuela od lat, jeszcze od czasów przed Chavezem, korzysta z importu jedzenia z zagranicy. Za czasów Chaveza przeprowadzono reformę rolną, która miała spowodować, że Wenezuelczycy więcej tej żywności będą wytwarzali u siebie, ale okazało się, że ten socjalistyczny model gospodarki rolnej zawiódł i tak naprawdę import jedzenia przez cały okres chavistowski wręcz przeciwnie rósł i rosło to uzależnienie żywieniowe Wenezueli od zagranicy. No i w efekcie, kiedy Wenezueli kończą się środki na zakupy zagraniczne, no to te problemy żywieniowe rosną proporcjonalnie.
My zapraszamy na jutrzejszy jarmark wnet, gdzie razem ze Stowarzyszeniem Puente będziemy zbierać jako radio żywność, leki dla Wenezueli, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie od 9:00, tam gdzie zawsze na tyłach hotelu Emily Plater, to jest na tyłach hotelu Marriott na ulicy Emily Plater 39, o ile pamięć mnie nie mieli, vis-a-vis kościoła świętej Barbary, tam jak zawsze jarmark wnet w sobotę. Mamy te dane, mamy skalę klęski humanitarnej, a mimo to rząd krzepnie. No, zwyczajny Europejczyk mógłby sobie zadać pytanie, o co właściwie chodzi, na czym się wspiera ten reżim czy rząd Maduro.
No, on się w tej chwili zdecydowanie wspiera na wojsku, które wciąż go nie opuściło. I jeśli chodzi o ludzi, trzeba sobie powiedzieć, że ten kryzys narasta od lat. To nie jest coś, co wydarzyło się w roku 2019 i jest dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem i jakimś rodzajem szoku. To jest kryzys, który narasta co najmniej od 2014 roku, a możliwe, że w niektórych obszarach już wcześniej. I ludzie w jakiś sposób zdążyli do niego przywyknąć. Mimo tego, że ten kryzys taki w fazie najbardziej radykalnej trwa już przynajmniej 2 lata, również władze Maduro, przynajmniej na razie, to nie zaszkodziło. Nie opuściło go też wojsko. To wydawało się jakąś tam możliwością. Zresztą wiedział o tym sam Juan Guaido i próbował wojskowych przekonać do dołączenia do swojego obozu. Próbował kusić ich amnestiami za działalność w trakcie panowania Chaveza i Maduro. No, ale to się jak na razie na większą skalę nie wydarzyło. Były jakieś dezercje, ale nie na skalę masową. No i wygląda, że powoli ten moment na zmianę władzy, chyba że wydarzy się jeszcze coś, o czym w tej chwili nie wiemy, zaczyna gasnąć. Co ciekawe, widzą to już też stolice europejskie, które przecież uznały Juana Guaido za urzędującego prezydenta Wenezueli, ale kiedy ostatnio postanowił on wysłać ambasadorów do 10 europejskich państw w miejsce tych ambasadorów, których delegował Maduro, państwa europejskie, tutaj Niemcy odmówiły uznania tego ambasadora, spotkały się z tym panem jako z reprezentantem rządu Juana Guaido, ale stwierdziły, stwierdziły, że to jeszcze nie czas na tak poważne decyzje, na uznanie go za nowego ambasadora Wenezueli w tym kraju.
Maduro zawsze uznawała Rosja, uznawał Kreml i teraz dał temu wyraz, bo 100 żołnierzy wylądowało w Caracas.
Zresztą prawdopodobnie ci żołnierze lądowali już wcześniej, bo gdzieś pod koniec grudnia czy na początku stycznia pojawiły się informacje o kontyngencie, właśnie takim małym kontyngencie, może 100-osobowym, który miał służyć bezpośredniej ochronie prezydenta Maduro. Teraz słyszymy o kolejnej tego typu sytuacji. No nie da się ukryć, że Rosjanie starają się zabezpieczyć swoje interesy w Wenezueli, a mają ich tam niemało.
No ale to by wskazywało też, że właśnie po co są ci żołnierze? Oni są po to, żeby chronić Maduro, czy żeby bardziej, żeby chronić rosyjskie interesy przed Maduro?
No, myślę, że tutaj nie da się rozłączyć Maduro od rosyjskich interesów, ponieważ on jest w jakiś sposób gwarancją tego, że te interesy rosyjskie zostaną w Wenezueli podtrzymane. Juan Guaido już takich deklaracji nie składał. Przypomnijmy, pojawiła się informacja z jego strony, że będzie respektował zobowiązania Wenezueli wobec Chińczyków, ale podobnej gotowości wobec Rosji nie zadeklarował. Rosjanie bardzo dobrze o tym pamiętają.
I teraz wysyłają wojska, czy przynajmniej wojska 100 żołnierzy, doradców wojskowych, żeby pomagali Maduro, a co robią Stany, bo pojawiła się informacja, że być może jakieś nowe sankcje się pojawią w czasie wizyty z żoną Juana Guaido. Prezydent Donald Trump mówił, że Rosja musi się wynieść z Wenezueli. Zapytany, w jaki sposób ma to się stać, odpowiedział: zobaczymy, wszystkie opcje są możliwe.
No tak, tylko że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump od początku całego tego kryzysu dwóch prezydentów mówi o tym, że wszystkie opcje są na stole, że Ameryka rozważa różne scenariusze. Mówiło się o scenariuszu wojskowym również. Natomiast wydaje się, że Ameryka troszeczkę zaczyna tracić opcje, bo już tak naprawdę niewiele jest w stanie Wenezueli bardziej zaszkodzić ponad to, co zrobiła do tej pory. Obłożyła przecież całkowitym zakazem importu do Stanów Zjednoczonych wenezuelską ropę. To jest ogromny cios dla gospodarki Wenezueli i dla reżimu Maduro, ponieważ Amerykanie byli jednym z ostatnich dużych nabywców, którzy płacili za tą ropę gotówką, a nie przyjmowali ją w ramach rozliczenia długu, jak na przykład robią to Chiny, czy robi to Rosja. Natomiast ponadto niewiele już Stany Zjednoczone są w stanie zdziałać, wyjmując tę opcję militarną, która mimo wszystko, mimo deklaracji prezydenta Trumpa, wydaje się jednak dosyć mało prawdopodobna.
Mówiono o tym, że ta pomoc humanitarna, która dociera do Wenezueli, to jest właśnie pomoc nie tyle humanitarna, ile nawet zbrojna dla opozycji, dla Juana Guaido.
Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast jak na razie nic z tej pomocy, nawet jeśli ona faktycznie do opozycji dociera, nie wynikło. Oczywiście odbywają się jakieś uliczne protesty, natomiast żadne walki na szerszą skalę jak na razie w Wenezueli nie wybuchły i nie wydaje się, żeby miały z dnia na dzień wybuchnąć. Choć oczywiście przy tej skali kryzysu trudno się deklarować w 100%, bo tam wiele może się zmienić dosłownie z dnia na dzień.
Wszystkie newsy z Wenezueli już omówiliśmy, to na koniec omówmy news z Klubu Jagiellońskiego, bo zdaje się, że zostali państwo wyróżnieni przez MSZ przywilejem, a też obowiązkiem prowadzenia Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.
Dokładnie tak. W ramach konkursu MSZ taki nam zaszczyt przyznał, żebyśmy Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie prowadzili. No dla nas wynika stąd dużo dobrego, bo tak naprawdę zyskujemy przestrzeń, by jeszcze częściej o sprawach międzynarodowych w Klubie Jagiellońskim rozmawiać, na debatach, na których być może część ze słuchaczy już nawet była. Jeśli nie, to bardzo serdecznie zapraszamy na Andersa 35.
Powiedział skromny Andrzej Kochut, bo to pan będzie koordynował ten Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.
To prawda.
Co nas czeka w najbliższym czasie?
Już we wtorek o godzinie 18.30 zapraszamy na debatę poświęconą 20-leciu Polski w NATO. Mamy zaproszony szereg bardzo znamienitych gości. Bogusław Winit, który kiedyś był ambasadorem Polski przy NATO, później ambasadorem przy ONZ, obecnie doradzał doradza prezydentowi RP. Będzie Michał Baranowski z German Marshall Fund. Także i jeszcze Ola Wosica, który kiedyś był dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. Obecnie w innych inicjatywach znajduje miejsce dla swoich doświadczeń, no ale z nami też się swoją ekspercką wiedzą podzieli, także myślę, że bardzo ciekawa dyskusja we wtorek nas czeka.
W klubie jagiellońskim w Warszawie przy ulicy Andersa Andrzej Kochut, amerykanista i członek klubu jagiellońskiego, był gościem popołudnia w NET. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
My mamy godzinę 17.03, to jest dobry moment, żeby zagrał Lech Janerka, a po Lechu Janerce porozmawiamy trochę o ekonomii, bo państwo być może nie wiecie, ja tego nie byłem łaskaw z racji tego głosowania brexitowego i emocji, które mnie zżerały, powiedzieć, że my wszyscy czekamy, wszyscy, którzy się trochę zajmują ekonomią, na decyzję agencji Fitch, która ma przyjść dzisiaj wieczorem polskiego czasu. Ona ma dotyczyć tego, jaki rating będzie miała Polska. To wszystkich dlatego interesuje, bo mamy piątkę Kaczyńskiego i pytanie, jak międzynarodowe agencje odniosą się do planów rządu. O tym i nie tylko o tym, bo dużo o podatkach będzie już za chwilę, ale najpierw zapowiadany Lech Janerka.